Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć w naszym studio, w studio Radia SBS w Sydney, wyjątkowego gościa. Jest nim pan Sławek Muturi. Pan Sławek jest autorem książek, podróżnikiem, inwestorem. Określa się pan jako osoba, która uzyskała wolność finansową. Na dodatek jest pan poliglotą, który w tej chwili charytatywnie pomaga innym w osiągnięciu jakiegoś statusu życiowego, czy generalnie osiągnięciu jakichś różnych celów. Witam pana serdecznie.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, jest mi też bardzo miło.
Jak pan mi wcześniej powiedział i o czym świadczy pana książka Pomarańczowa wolność finansowa, osiągnął pan tą wolność finansową, czyli ma pan na tyle pieniędzy, że może pan mieć czas.
Tak, że nie muszę pracować, żeby utrzymać standard życia.
No właśnie, to może zanim powstała książka, proszę nam powiedzieć, jak doszedł pan do tej wolności finansowej i spodziewam się, że w tej książce pan o tym pisze.
Też tak, wspominam. To jest tak, że co to jest wolność finansowa, czy jak ja to definiuję? To jest taki stan, gdzie ma się comiesięczne wpływy pieniędzy, gotówki na konto, z jakiegoś innego, wystarczające do utrzymania swojego standardu życia, lub trochę wyższe nawet, z jakiegoś źródła innego niż aktywność zawodowa, niż praca na etacie, czy na umowie zlecenia, czy prowadzenie swojego biznesu, czy jakiejś innej aktywności zawodowej. Czyli kluczem do wolności finansowej jest tak zwany passive cash flow, pasywna gotówka, pasywne wpływy gotówki. I ważne jest źródło jakby tego wpływu, tak? I w moim przypadku zdecydowałem, pracując jako konsultant w dużych, międzynarodowych, globalnych firmach doradczych, które też obecne są w wielu miastach w Australii.
W dziedzinie finansowej? Bo tak, nie zapytałam, jakie...
Tak, ja pracowałem w management consulting, czyli powiedzmy, a studiowałem handel zagraniczny na SGH, SGPiS-ie wówczas i prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a później pracowałem jako konsultant doradczy, tak? To znaczy, czyli doradzałem zarządom firm, jak lepiej zarządzać. Więc to była praca bardzo intensywna, bardzo taka wymagająca, ale też bardzo dobrze płatna. I ja po prostu część zarobków co miesiąc odkładałem na bok, oszczędzałem i z tych oszczędności zacząłem kupować mieszkania na wynajem.
W odpowiednim momencie w Polsce, kiedy rynek był sprzyjający kupowaniu.
Tak? Powiem tak, że jeżeli chodzi o budowanie wolności finansowej, każdy moment jest sprzyjający. To znaczy nie ma, niektóre troszkę lepiej, niektóre trochę mniej. Ludzie mówią tak, tobie było łatwiej rozpocząć. I ja na to odpowiadam, naprawdę? Mi było łatwiej? I dlaczego? No bo mieszkania były tańsze. A, no tak.
Ale ja pan miał tą wiedzę. Ale wiedział jak.
A właśnie nie wiedziałem jak. Nie wiedziałem skąd czerpać. Ja powiedziałem tak.
Znaczy pan wiedział, ja mówię o tym, że pan wiedział, że ta inwestycja w nieruchomość będzie inwestycją właściwą. Bo tak, słyszy się o osobach, które zainwestowały źle, prawda?
Tak.
Na przykład jakąś giełdę, czy w jakieś akcje.
Tam
czy
straciły.
Tak, straciły pieniądze.
Tak,
czyli pan podjął odpowiednią decyzję.
Tak, ale to prawda. I byłem zainspirowany tutaj, jak mówimy o tej wielokulturowości, to tak naprawdę inspiracją dla mnie był brat mojego taty, mój wujek, Muriuki, bo on był właścicielem wielu domów na wynajem w Kenii. I ja odkryłem to, będąc 13-latkiem, kiedy przyjechaliśmy tam na wakacje do Kenii z Polski komunistycznej i w ogóle nie mogłem tego zrozumieć. Tata mi dopiero to wyjaśnił, no bo w Polsce wtedy nie można było mieć więcej niż jednego mieszkania. Po prostu nie było takiej opcji. Więc, ale do czego zmierzam? Że na taki, powiedzmy, komentarz typu, że mi było łatwiej, ja odpowiadam, aha, rozumiem. To tak samo, jak łatwiej było Krzysztofowi Kolumbowi popłynąć do Stanów, bo przecież wizy nie potrzebował. Tak? Bo wie pani, bo to było tak, że jak ja zaczynałem inwestowanie w nieruchomości na wynajem w Polsce, to nie było internetu, nie było kursów, nie było książek, które mógłbym przeczytać, nie było firm, które zarządzały mieszkaniami na wynajem, nie było banków, których udzielały kredytów hipotecznych. Nawet nie było, żeby wiedzieć, za ile, gdzie kupić mieszkanie. To tylko w gazecie, która wychodziła raz na tydzień. Można było.
A kiedy kupił
informację.
Pan pierwsze swoje mieszkanie na inwestycje?
Tak, w 98 roku.
W 98 roku.
20, już tak, ponad 20 lat temu. I tak jak mówię, to tylko 20 lat temu, ale wtedy nic nie było. Ja działałem...
No wtedy już tam jakiś internet był, no ale to już nie... W Polsce wtedy nie była rozwinięta ten sektor agentów nieruchomości.
Nie było, tak.
W ogóle nie było tak.
Agenci nieruchomości to jeszcze byli, ale nie było portali internetowych. Powiedzmy tam, gdzie można dać ogłoszenie.
Jeśli chodzi o nieruchomość, tak.
Zamieścić ogłoszenie, czy zobaczyć.
Sektor był słabo rozwinięty wtedy jeszcze.
Ja nawet, jak kupiłem swoje pierwsze mieszkanie, to proszę sobie
A gdzie pan kupił, proszę tak powiedzieć, z ciekawości?
W Warszawie. W samym centrum, powiedzmy tam przy rondzie ONZ.
Czyli śladami wujka wiedział pan mniej więcej, jak to się robi, tak?
Tak. Ja w ogóle jeszcze oprócz tego, to znaczy zacząłem, bo ja często wyjeżdżałem do Stanów na szkolenia. Mieliśmy taki duży, nasza firma miała duży ośrodek szkoleniowy pod Chicago, w St. Charles. I tam był taki shopping mall niedaleko i powiedzmy jeździłem, no zwłaszcza to było w grudniu przed zakupy, tam robiłem zakupy świąteczne. I w tym shopping mall, w tym centrum handlowym była też księgarnia. I na zajęciach rekomendowano nam tam jakieś książki do przeczytania, więc ja tam chodziłem, żeby znajdywać te książki. I raz trafiłem na półkę, na której było mnóstwo książek. Cała półka była zawalona książkami na temat inwestowania w nieruchomości. A ja wiedziałem, że ja już to zacznę robić. Więc ja zacząłem kupować te książki, czytać. Więc dokształcałem się po prostu tak. Ale na przykład, jak kupiłem pierwsze mieszkanie, to kupiłem, ucieszyłem się. Ono nie wymagało remontu, bo było dosyć dobrze utrzymane. Nawet ci ludzie zostawili meble, to znaczy, bo nie potrzebowali ich tam, gdzie się przeprowadzali. I nagle uświadomiłem sobie, że ja pojęcia nie mam, za ile ja to chcę wynająć. A ile to jest warte w ogóle? Ile można z takiego mieszkania jakby dostawać co miesiąc? Nie mówiąc o tym, że wtedy był taki rynek jeszcze, gdzie za mieszkanie, za wynajęcie mieszkania w Warszawie płaciło się w dolarach, nie w złotówkach.
Bo nie było po prostu mieszkań na wynajem, tak?
Tak, i płaciło się na rok z góry.
Ojejku, to jest ten 98, tak?
Tak, 95, 4, no tak, do 98, już nie pamiętam, kiedy to się skończyło, ale
czyli takie
sensie...
najlepsze mieszkania w takich lokalizacjach kluczowych, bo to oczywiście chodziło o mieszkanie w centrum, niekoniecznie w ogóle.
Ja tak robiłem rzeczywiście, bo ja się tego naczytałem w książkach, że to jest bardzo ważne. Po pierwsze lokalizacja, po drugie lokalizacja musi być the golden.
Nieprawda,
to jest prawda, ale tylko dla niektórych, może dla większości, typów nieruchomości. Natomiast dla mojego segmentu nieruchomości, bo ja inwestowałem w tanie kawalerki. I tutaj lokalizacja nie ma takiego znaczenia. Po pierwsze to jest cena, po drugie cena, po trzecie cena, po czwarte łatwość dojazdu,
okay.
Po piąte jak to wygląda, a po szóste lokalizacja. I ja to porównuję trochę do, nie wiem, tutaj w Australii też to jest, tak? To znaczy, ale w Europie teraz mamy dużo tych tanich linii lotniczych. I ludzie, którzy odwiedzają teraz Europę, widzą, tak, że Ryanair, czy tam EasyJet, czy jakaś inna firma, może nie powinienem wymieniać nazw firm, tak, ale w każdym razie można kupić bilet z Irlandii do Polski albo
za 100 złotych.
To znaczy. I teraz one latają do złych lokalizacji. Nie z Heathrow, tylko z jakiegoś tam lotniska, gdzie nie ma dojazdu. Nie lecą do Warszawy na Okęcie, tylko na
jakiegoś tam.
Gdzieś tam, tak? To znaczy, gdzie nie ma znowu jak dojechać. Lokalizacja tam jest fatalna. To lotnisko w Modlinie wygląda jak szopa garażowa, to znaczy jest, nie ma gdzie usiąść, tam powiedzmy latem jest gorąco, zimą jest zimno, to znaczy fatalna lokalizacja. Natomiast te linie lotnicze są rentowne, zarabiają, rozwijają się, kupują nowe maszyny, a te, które mają dobrą lokalizację, British Airways tam i
które
inne,
mają luksus.
Tak, to znaczy...
Do jakiegoś tam stopnia oczywiście, tak, mniejszy lub większy.
To one są dotowane przez podatników, bo nie radzą sobie. I pewnie bez tej kroplówki państwa by zapadły na jakąś chorobę śmiertelną. Więc tutaj tak samo, to znaczy w nieruchomościach, tak, lokalizacja jest ważna, na przykład dla nieruchomości komercyjnych. Czyli jak ktoś chce założyć, kupić lokal, żeby tam był sklep, albo oddział banku, albo jakaś inna, powiedzmy, usługi, to jeśli to będzie zła lokalizacja, to fatalnie. To tam nikt, nawet jak ktoś otworzy ten sklep, to i tak go za chwilę zamknie, bo nie będzie miał klientów i jakby splajtuje, tak? Lokalizacja jest bardzo ważna dla nieruchomości sektora premium, czyli tych luksusowych. Bo ktoś, kto zapłaci grubą kasę, tak powiem kolokwialnie, za mieszkanie, nie będzie chciał mieszkać w złej dzielnicy. To znaczy, gdzie powiedzmy, będzie się czuł niebezpiecznie, że jak jego dzieci wyjdą tam z najnowszymi gadżetami, to je pobiją, tak? Więc tam też jest bardzo ważna lokalizacja. Lokalizacja jest też bardzo ważna przynajmniej, ale krótkoterminowym. Czyli jak ktoś wynajmuje na doby, no to im bliżej będzie centrum, im bliżej będzie jakiejś atrakcji turystycznej, tym lepiej. Bo ktoś, kto przyjeżdża z drugiego końca kraju, nie chce i przyjeżdża na 2 dni do Warszawy, czy do Krakowa, czy do Wrocławia, nie chce tracić
czas na dojazdy.
To znaczy, więc lokalizacja jest bardzo ważna dla niektórych typów nieruchomości. Ja odkryłem metodą prób i błędów na własnej skórze, że w moim przypadku, w przypadku tym inwestowania w segment tak zwany budżetowy, to lokalizacja naprawdę jest sześciorzędna, nie pierwszorzędna.
Czyli cena.
Cena, tak. I więc ja szedłem.
To ma być tanie,
ilość.
Tak?
Tak, to ma być tanie, to ma być. Potem trzeba to ładnie wyremontować, ale też nie drogo, tylko żeby było trwałe, żeby powiedzmy było estetyczne. My nazywamy to taki standard IKEA, do którego chcemy doprowadzić to mieszkanie. I później tanio je wynajmujemy. Znaczy tanio, no z godziwym zwrotem,
relatywnie tanio. Tak.
I w związku z tym nie ma przestoju w najmie. Bo jeden się wyprowadzi następnego dnia lub w następnym tygodniu, w najgorszym przypadku w następnym miesiącu będzie następny. A w tych drogich lokalizacjach jeden się wyprowadzi, zanim się znajdzie drugiego czy drugą, to może minąć pół roku, rok i dłużej. Tak? A jeżeli moje podróżowanie i mój standard życia zależy od wpływów z najmu, no to dla mnie robi dużą różnicę, czy ta przerwa w najmie jest jeden dzień, czy jest jeden miesiąc.
Oczywiście, że tak. Prawda? Jeśli mogę zapytać się, ile nieruchomości pan posiada? Nie wiem, czy będzie chciał mi pan powiedzieć.
Tak, nie, akurat tego raczej nie mówię, dlatego że w Polsce, nie wiem jak to jest w Australii, w Stanach ludzie chwalą się, to znaczy jakby to nie jest nic złego. Natomiast w Polsce to jakoś ludzie nadal źle jednak patrzą.
Źle to postrzegają.
Tak, poza tym jest jeszcze drugi aspekt, że dla wielu osób
stałem się pewnego rodzaju
wzorem.
Ja rozumiem, że to przynosi panu tyle pieniędzy, że czy to będzie równowartość jakiejś pensji dochodowej na przykład?
Ja powiem tak, że dzisiaj utrzymanie, inaczej, przychody z najmu, które wpływają co miesiąc na moje konto, są 3-krotnie, nawet może 4-krotnie wyższe niż wydatki, które ponoszę co miesiąc na utrzymanie standardu życia, do którego się przyzwyczaiłem. Tak? Czyli łącznie z tymi podróżami i tak dalej, to ja i tak wydaję tylko 1/3, 1/4 tego, co mieszkania zarabiają. Tak? Więc dlatego też nie chcę mówić o tej liczbie mieszkań, bo ja mam ich za dużo. Ja nawet jakbym miał 1/3 tych mieszkań, które mam, to też by mi, nic by nie zmieniło w moim życiu, o tak bym powiedział.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.